program zaprasza Kędzierzyńsko-Kozielski Park Przemysłowy. Słowotok.
Mamy niedzielę, minęła godzina 16. Dominika Gorgosz, zapraszam na program Słowotok. Jak zwykle nasze spotkanie zaczynamy od informacji o tym, co dzieje się ciekawego właśnie w sferze literatury. Zacznijmy od kilku ważnych premier. Młodzieżowy fenomen zawitał do Polski. Takie nagłówki w minionych dniach pojawiały się na portalach literackich. 27 września miała bowiem miejsce premiera polskiego wydania światowego bestsellera Good Night Stories for Rebel Girls. Książka w Polsce ukaże się pod tytułem Opowieści na dobranoc dla młodych buntowniczek, a książka okazała się nakładem wydawnictwa Debit. Prawa do tytułu sprzedano do 28 krajów i liczba ta stale rośnie. Miejsce księżniczek zajęły w tej publikacji kobiety z krwi i kości. Autorki tej wyjątkowej publikacji, czyli Elena Favilli i Francesca Cavallo, postanowiły zmierzyć się z powszechnymi stereotypami dotyczącymi płci w literaturze dziecięcej i młodzieżowej. Stworzyły zatem książkę, w której miejsce zamku oraz księżniczek zastąpiły historie prawdziwych kobiet. Opowieści są zbiorem historii inspirowanych życiem 100 prawdziwych, niezwykłych, zwykłych postaci. Lekarek, pisarek, sportsmenek, astronautek, aktywistek. Różnorodność ich życiorysów z całą pewnością zainspiruje każdą młodą dziewczynę na całym świecie. Równie wyjątkowa jest historia tej książki, ponieważ autorki zrezygnowały z tradycyjnych wydawnictw i wybrały zbiórkę crowdfundingową za pośrednictwem platformy Kickstarter. W rekordowo krótkim czasie zebrały, uwaga, ponad $1 000 000. To z kolei pozwoliło zaangażować w projekt aż 60 ilustratorek z różnych stron świata. Utrzymane w konwencji baśni biogramy opatrzone są portretem i jednostronicowym tekstem. Autorki podkreślają, że chciały uniknąć encyklopedycznych laurek, ale stworzyć kolekcję fabularyzowanych biografii, które skłaniają do refleksji. Prawie 100 tysięcy egzemplarzy tej książki sprzedano tylko w pierwszym tygodniu w Wielkiej Brytanii. Entuzjastyczne reakcje czytelników na całym świecie potwierdzają tylko słowa autorek z przedmowy. Każda z tych 100 historii dowodzi, że wierząc w coś całym sercem, zyskujemy siłę, by zmieniać świat. Przypomnijmy również, że do Polski dotarły te opowieści. Książka nazywa się dokładnie Opowieści na dobranoc dla młodych buntowniczek. 100 historii niezwykłych kobiet. A premiera tej książki miała miejsce 27 września i książka okazała się nakładem wydawnictwa Debit. W ostatnim tygodniu miała miejsce również bardzo ciekawa akcja. Była ona organizowana nie tylko w Polsce, ale właściwie na całym świecie, ponieważ przez cały tydzień trwała tegoroczna edycja Tygodnia Książek Zakazanych. Tegorocznym hasłem przewodnim było Nasze prawo do czytania. Kampania trwała do soboty, a w jej trakcie biblioteki oraz inne instytucje kultury zwracały uwagę na działanie cenzury, potrzeby wolności czytania i tworzenia literatury, ale także na problem prześladowania konkretnych książek lub autorów. Historia tej inicjatywy rozpoczęła się w latach 80. w Stanach Zjednoczonych, ale szybko osiągnęła międzynarodowy rozmiar. I ze względu na rosnącą liczbę prób blokowania i zakazywania niektórych książek w bibliotekach, księgarniach, a przede wszystkim w szkołach, w 1982 roku Stowarzyszenie Bibliotek Amerykańskich zdecydowało się powołać do życia inicjatywę, która ma uświadamiać ludzi o znaczeniu intelektualnej wolności oraz niebezpieczeństwie, jakie niosą ze sobą próby ograniczania dostępu do informacji. Mimo że polscy bibliotekarze w ostatnich latach nie borykali się z ekstremalnymi sytuacjami związanymi z cenzurą, ale w naszej historii mamy kilka jaskrawych przykładów cenzury zarówno konkretnych tytułów, jak i autorów. I warto wymienić chociażby książkę Opera śmierci Adama Nasielskiego. Przed II wojną światową Nasielski należał do najpopularniejszych w Polsce autorów kryminałów. Był twórcą kultowej postaci detektywa Bernarda Żbika, który pojawia się w 8 powieściach z serii Wielkie gry Bernarda Żbika. Opera śmierci jest jedną z nich. Ten znakomity kryminał prezentujący życie przedwojennej Warszawy, jak również pozostała twórczość Nasielskiego w 1951 roku, została jednak objęta cenzurą i niezwłocznie wycofana z bibliotek na cały okres PRL-u. Kolejny przykład działania cenzury to Ferdy Durkę i Witolda Gombrowicza. Debiut Gombrowicza z 1937 roku jest powszechnie uważany za jedno z czołowych osiągnięć polskiej literatury międzywojennej. Posługiwanie się groteskiem groteską, nonsensem, surrealizmem oraz satyrą społeczno-obyczajową wobec narodowych świętości, takich jak wiara, patriotyzm i poczucie honoru, wzbudziły ogromne kontrowersje po wojnie, narażając utwór na cenzurę. Cenzura dopadła również inne dzieła Witolda Gombrowicza. W 1958 roku komunistyczne władze nie zezwoliły na druk jego następnych książek. Cenzura dopadła nawet Czesława Miłosza. W 1951 roku zgodnie z zapisem cenzury wszystkie jego utwory natychmiast wycofano z bibliotek. Stan ten trwał aż do otrzymania przez Miłosza Nagrody Nobla w dziedzinie literatury w 1980 roku, ale nawet wtedy jego twórczość wydawano w wersji okrojonej. To tyle na temat historii związanej z tygodniem książek zakazanych. W minionym tygodniu miała miejsce również bardzo ciekawa inicjatywa, tym razem w Rzymie. To 4-dniowy festiwal literatury podróży. W jego ramach odbyło się spotkanie poświęcone twórczości Józefa Konrada Korzeniowskiego. Włoscy znawcy Konrada i literatury podkreślali uniwersalność, nieprzemijalność i polskość jego powieści i opowiadań. A więcej o tym już teraz Piotr Kowalczuk.
Il mare, forse perché è salato.
Znany aktor Massimiliano Cutrera czytał fragment Wyrzutka. Potem najwybitniejszy włoski konradysta, tłumacz jego powieści, profesor Richard Ambrosini mówił, że Konrad podniósł pisarstwo związane z podróżą do rangi wielkiej literatury. W rozmowie z Polskim Radiem podkreślał aktualność dzieł Konrada.
All his novels are set.
Wszystkie jego powieści dzieją się w XIX wieku, ale mówią o problemach, które z całą ostrością pojawiły się w wieku XX.
Contemporary in the 20th.
Profesor Luigi Marinelli, szef polonistyki na Uniwersytecie La Sapienza, wyjaśnił.
Konrad jest bardzo znany we Włoszech i jest lubiany, jest czytany, jest dużo tłumaczem. Jest pewien mit Konrada. Dzięki filmowi Apocalypse Now wiadomo, że kino zbliża do literatury.
Profesor Marinelli w swojej historii literatury polskiej poświęcił rozdział polskości Konrada.
I skoro już mówimy o postaci Józefa Konrada Korzeniowskiego, to już teraz zapraszam Was do Kędzierzyna Koźla. Tam 3 października o godzinie 17 w filii numer 5 przy ulicy Damrota odbędzie się wernisaż wystawy pod tytułem Polskie ślady Konrada. Wystawa została przygotowana przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Kędzierzynie Koźlu z okazji obchodów roku Józefa Konrada. Otwarciu wystawy towarzyszyć będzie występ akordeonisty Kamila Pędziwiatra oraz czytanie performatywne dzieł Konrada. I to wszystko już 3 października o godzinie 17 w Kędzierzynie Koźlu. Teraz zapraszam Was na krótką przerwę, a po niej już będziemy rozmawiać na temat książek podróżniczki, ale też pisarki Beaty Pawlikowskiej.